Kiedy mówimy o tym, że Bóg jest trójjedyny, albo wierzymy, że wierzymy w trójjedynego Boga, oznacza to, że wierzymy w jednego Boga, który istnieje jako trzy równe sobie i współwieczne osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Oznacza to również, że nie ma wśród nich żadnej hierarchii, ale są sobie równi, nawet jeżeli nazewnictwo być może czasami nas myli. To są jedno, oni są jedno w istocie, zjednoczeni w swojej mocy, celu i chwale, ale różnią się osobowością i tym, co robią w dziele zbawienia. Tym, co robią w dziele zbawienia. Jest jeden Bóg, nie czcimy trzech bogów, czcimy jednego Boga, ale ten Bóg ma w ramach swojej istoty trzy osoby, równe sobie, współwieczne, istniejące od zawsze jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ale jeden Bóg oznacza jedną misję. Trzy osoby w boskiej istocie nie oznaczają trzech różnych misji, trzech konkurujących sobą zadań. Jest jedna misja, którą wykonują. Jest jeden cel niezmienny, czyli uwielbienie Jego chwały właśnie jako Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I właśnie o tym dzisiaj sobie powiemy w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w wierszach od 3 do 14, gdzie dowiemy się, jakie są poszczególne odpowiedzialności osób bożych w dziele ludzkiego zbawienia, i jak to jedno dzieło powinno kształtować Twoje i moje uwielbienie. To, co Bóg robi, jest u źródła naszego uwielbienia. To, kim Bóg jest, jest u źródła naszego uwielbienia. I powinniśmy dobrze to zrozumieć, żebyśmy mogli Boga chwalić w taki sposób jeszcze głębszy, niż być może robimy to do tej pory. Zachęcam, otwórzmy wspólnie list do Efezjan. Pierwszy rozdział będziemy czytać, wiersze od 3 do 14. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na wyżynach niebiańskich udzielił nam w Chrystusie pełni duchowych błogosławieństw. W Nim przecież wybrał nas przed założeniem świata, byśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskazitelni. Według postanowienia swojej woli przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego synami dla uwielbienia chwały Jego łaski, którą obdarzył nas umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski. Obficie ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, dając nam poznać tajemnicę swojej woli według swojego postanowienia, które w Nim zamierzał wypełnić, dla osiągnięcia pełni czasów, aby Chrystus stał się nową głową wszystkiego, tego, co jest w niebiosach i tego, co jest w Nim na ziemi. W Nim też zostaliśmy wybrani, przeznaczeni według postanowienia tego, którym wszystkim kieruje według swojej woli. Abyśmy istnieli, uwaga, dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy od początku położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia. W Nim również, gdy uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa dla pozyskania, odkupienia i uwielbienia Jego chwały. Ten tekst, jak widzimy, jest bardzo napakowany teologicznie. Można go rozbić na części pierwsze, skupiając się bardzo szczegółowo na poszczególnych elementach i prawdach, które się tutaj znajdują, ale u samego sedna tego fragmentu jest uwielbienie. Jeżeli zwrócicie uwagę na wiersz pierwszy, to apostoł Paweł zaczyna, mówi: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to formuła uwielbiająca Boga, już nawet wywodząca się ze Starego Testamentu, wzorująca się na Starym Testamentu. Niech będzie pochwalony Pan, niech będzie wywyższony, niech będzie błogosławiony. To jest wskazanie na to, że to, co będzie opisywane, ma być źródłem tego uwielbienia. W wierszu 12 jest napisane, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. W wierszu 14 na końcu znowu kończy się to uwielbieniem. Jest napisane dla pozyskania, odkupienia i uwielbienia Jego chwały. Można powiedzieć, że apostoł Paweł tutaj wybucha uwielbieniem. Wybucha taką radością z tego, co Bóg czyni ze względu na swoją chwałę i co uczynił przez siebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. I on chce, żebyśmy to zrozumieli, chce, abyśmy to pojęli, abyśmy również mogli przeżywać to uwielbienie podobnie, jak on je przeżywa. Można powiedzieć, tutaj widzimy uwielbienie, uwielbienie, jeszcze raz uwielbienie. Jest tu tutaj również oczywiście pewna trynitarna formuła, która tu się pojawia. Jest pewien trynitarny charakter tego fragmentu. wierszach od 3 do 6 jest mowa o dziele Ojca, co Ojciec czyni, na co powinniśmy chwalić Boga za dzieło Ojca. Wiersze od 7 do 12 mówią nam o dziele Syna, a w wierszach od 13 do 14 czytamy o dziele Ducha. Dlatego pomimo tego, że tu się bardzo dużo dzieje i może nam umknąć to, co jest najistotniejsze, to chciałbym, byśmy zauważyli jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, że ten tekst pokazuje, że mamy wielbić trójjedynego Boga za dzieła, których dokonuje. I dzisiejsze kazanie jest dosyć proste w swojej strukturze, ponieważ najpierw powiemy sobie o dziele Boga Ojca, jakim jest wybranie, potem powiemy o dziele Boga Syna, jakim jest odkupienie i na końcu, za co powinniśmy chwalić Boga Ducha Świętego, czyli za potwierdzenie, poświadczenie albo upewnienie nas w tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Czyli możemy powiedzieć wybranie, odkupienie, zapewnienie, o tym dzisiaj sobie powiemy. Więc spójrzmy najpierw na to, za co powinniśmy chwalić Boga w dziele Ojca. Zwróćcie uwagę na wiersze od 3 do 6. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na wyżynach niebiańskich udzielił nam w Chrystusie pełni duchowych błogosławieństw. W Nim przecież wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli w Nim w miłości święci i nieskazitelni. Według postanowienia swojej woli przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego synami dla uwielbienia chwały Jego. Mówiąc krótko, dzieło Ojca jest dziełem wybrania. Zwróćcie uwagę, że tu są dwa słowa, które na to wskazują. Jest wiersz 4, który mówi przecież wybrał nas, a potem jest według postanowienia swojej woli przeznaczył nas. Wiersz 4 i 5. I czasami jest tak, że te słowa troszkę sprawiają, że tak nie do końca chcemy je zaakceptować. Jakoś tak nie do końca jest nam wygodnie, kiedy je słyszymy. Ale celem tego listu jest pokazanie, że te słowa powinny budzić nasz podziw i kształtować nasze uwielbienie. Apostoł Paweł nie pisze to, żeby nas straszyć, że Bóg nas wybrał, ale chce nam pokazać, jak cudownym dziełem jest to, że Bóg nas wybrał i przeznaczył do tego, żebyśmy razem z Nim żyli. Idea wyboru przez Boga nie jest ideą nowotestamentową. W Starym Testamencie już widzimy, że jest pewien naród, którego Bóg wybiera, przez który ma być błogosławieństwo dla wielu innych narodów. To się jeszcze dalej cofając, możemy zobaczyć Abrahama, którego potomstwo ma być błogosławieństwem dla wielu. Ani naród izraelski, który wywodzi się od Abrahama, ani sam Abraham w żaden sposób nie zasłużyli niczym wyjątkowym na to, żeby Bóg użył ich do tego celu, do którego chce ich użyć albo do którego ich używał. Natomiast to, co jest współcześnie z Kościołem wspólnego i to, co nas powinno kształtować, jest to, że my również w żaden sposób nie zasłużyliśmy na to, żeby Bóg nas wybrał do tego narodu, do Kościoła, do tego, który ma Bogu oddawać chwałę. Jest nic, co ty i ja mogliśmy uczynić, abyśmy mogli stać się właśnie częścią tego narodu, który ma wielbić Boga. Niektórzy wierzą, że ten fragment wskazuje na pewną zbiorowość, że to Bóg nie wybiera konkretnych osób, że to nie dotyczy indywidualności, ale dotyczy to pewnego charakteru grupy. Natomiast niekoniecznie można się z tym zgodzić, chociażby z tego powodu, że zbawienie również jest dziełem indywidualnym. Jest coś takiego jak wiara, jak przebaczenie, odkupienie. Są rzeczy, których doświadczamy indywidualnie, nie doświadczamy ich wyłącznie zbiorowo. Co również może oznaczać, że właśnie nasza osobista wiara, to w jaki sposób my odwołujemy się do Boga, to kogo Bóg powołuje do swojego ludu, właśnie składa się z ludzi, którzy zostali przez Niego wybrani do tego, aby byli odkupieni, przebaczeni. I znowu, nie ma to nas przerażać, ale ma sprawiać w nas głębie uwielbienia i zrozumienia tego, jaki łaskawy i miłosierny jest nasz Bóg. Ale najpierw, zanim skupimy się troszkę na tym, to musimy przyznać, że jest to pewna tajemnica. Że nie jest to w pełni przez nas możliwe do zrozumienia, nie jest to coś, co możemy łatwo przyjąć i myślę, dlatego też nie jest to łatwe do przyjęcia. Jest to pewna tajemnica, bo to Bóg robi przed założeniem świata. Zwróćcie uwagę na wiersz 4. Jest napisane, w Nim przecież wybrał nas przed założeniem świata, czyli jest coś, co się dzieje zanim świat powstaje, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskazitelni, czyli jest jakiś cel, do którego Bóg będzie dążył w tym dziele. Bóg robi to z własnej woli. Nikt go do tego nie zmusza. Bóg jest Bogiem, my nie jesteśmy Bogiem. Pewne tajemnice należą do Boga, jeżeli Bóg zdecyduje się, że chce, żebyśmy poznali część tej tajemnicy, którą chce się z nami podzielić, to wtedy my mamy przywilej poznać to, co Bóg chce, abyśmy o Nim wiedzieli. Trudno jest stworzeniu w ograniczonym naszym umyśle i też grzesznym naszym umyśle pojąć w pełni to, co Bóg dla nas czyni. Ciężko jest nam zrozumieć tą tajemnicę, ciężko jest z tym się jakoś ciężko się pogodzić z tą tajemnicą, ale zrozumienie tej tajemnicy jest początkiem lub powinno być początkiem do Twojego i mojego uwielbienia. Musimy zrozumieć również, że ta tajemnica wiąże się z tym, kim Bóg jest jako Bóg. To jest właśnie taka druga rzecz, o której musimy wiedzieć, kiedy rozumiemy wybranie, że Bóg jest łaskawy w swojej naturze, że Bóg nie daje nam tego, na co zasługujemy, ale okazuje nam łaskę, daruje nam wiele rzeczy, nie wybiera nas z powodu jakichkolwiek naszych dobrych uczynków w wyniku tego, kim On jest jako Bóg. On jest łaskawy względem grzeszników. Po drugie, Bóg jest mądry i to, że Bóg wybiera, jest dowodem na Jego nieskończoną mądrość. Dzięki temu Bóg nam obdarza nas mądrością, byśmy mogli zrozumieć tę tajemnicę. Wiersz 8 mówi: obficie na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, dając poznać tajemnicę swojej woli. Zwróć uwagę, to jest tajemnica woli Bożej, którą Bóg daje nam zrozumieć w swojej odwiecznej mądrości. Zaczynamy patrzeć teraz na Boga, jak na naprawdę wyjątkowy byt, wyjątkową istotę, kogoś, kto jest niezwykły. My nie myślimy czasami w tych kategoriach niezwykłości Boga. Raczej Bóg często, być może w naszym myśleniu, próbujemy sobie jakoś go uporządkować w tak, jakby to wyglądał człowiek. No przecież człowiek by tak nie postąpił, człowiek by tak nie zrobił. Ale widzimy raz za razem, że to, co Bóg czyni, jest wynikiem tego, że jest po prostu Bogiem. Widzimy również w tym fragmencie, mimo tego, że jest wybranie, tego, że Bóg nas powołuje, jest potrzebne nasze osobiste odniesienie się do przesłania, które Bóg kieruje w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Mamy być tymi, którzy zaufają Jezusowi. To nie jest tylko, że Bóg nas wybiera i tak automatycznie stajemy się częścią Jego ludu. W ramach wybrania Bóg chce, abyśmy Jemu zaufali. Wiersz 13 mówi: w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w Nim również, gdy uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Bóg wybiera, powołuje, my słyszymy to słowo i kiedy to słowo przyjmujemy i ufamy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, wtedy w nasze życie wchodzi Duch Święty i nas upewnia w tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest pewien paradoks, z którym będzie trzeba się być może zmierzyć. I to jest taki paradoks, który czasami właśnie ludzie sobie zadają. Mówię, jakim cudem Bóg wybiera? Jak to jest, że Pan Bóg wybiera, jednak jest ludzka odpowiedzialność na ten wybór? W jaki sposób mam to powiązać? I nie zawsze jesteśmy w stanie to zrozumieć i być może tego w pełni nigdy nie zrozumiemy. Ale kiedyś zapytano jednego pastora właśnie o ten problem i on odpowiedział: to nie jest mój problem. To jest problem Boga. A dla Boga to nie jest problem. To nie jest mój problem, to problem Boga. A dla Boga to nie jest problem. Musimy uwierzyć w obie te prawdy i przyjąć obie te prawdy, ale zaakceptować, że Bóg jest tym, który je harmonizuje, który sprawia, że one się nie wykluczają, ale że mają realny wpływ na Twoje i moje życie. Więc wołamy: wierz w Jezusa, przyjdź do Jezusa, uznaj Go za swojego Pana, za swojego Zbawiciela, ale jak przyjdziesz do Niego i Mu uwierzysz, On się stanie Twoim Panem, Zbawicielem, podziękuj Mu za to, że On Ciebie pociągnął ku sobie. Podziękuj Bogu za to, że stałeś się dzieckiem Bożym. I myślę, że każdy z nas, jeżeli doświadczył Bożego przebaczenia, Bożego odnowienia, to wie, że był w swoim życiu w miejscu, prawdopodobnie z którego sam był, nie byłby w stanie się wyciągnąć. I potem mówię, no widzę w tym Boże dzieło, widzę, że to Bóg mnie zmienił, widzę, że to Bóg mnie odnowił. Więc nawet w ten sposób potwierdzamy to, że Bóg w nas działał, zanim my nawet może na Nim Jemu polegaliśmy. Bóg działa w naszym sercu nawet często, zanim My powiemy, Jezus jest moim Panem i moim Zbawicielem. Natomiast to, co jest ważne, jest to, że Boże wybranie nie ma w nas sprawiać pychy, ale ma sprawiać w nas pokorę. To nie my jesteśmy tymi, których Bóg wybrał, nie my byliśmy piękni i wspaniali, ale Bóg wybrał nas ze względu na swoją dobroć, ze względu na swoją łaskę, więc powinniśmy Go podziwiać i uwielbiać i jeszcze bardziej być zmotywowani w wdzięczności, żeby Mu służyć. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, a jakby apostoł Paweł chce, żeby ta prawda była dosyć mocno też nam zakorzeniona i on mówi w wierszach od 27 do 30 następujące słowa. To, co właśnie głupie według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co słabe według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To, co nieszlachetnie urodzone według świata i pogardzane to, co nie, i to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, pozbawić się znaczenia. Uwaga, żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem. To dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, ten, kto się chlubi, chlubił się w Panu. Jeżeli Bóg cię powołał do swojego królestwa, stałeś się dzieckiem Bożym, jeżeli odpowiedziałeś w swoim życiu na wezwanie Ewangelii, to odpowiedziałeś nie po to, żeby się chlubić, kimże to ja jestem, że mnie Bóg wybrał, raczej Panie Boże, dziękuję Ci, że wybrałeś mnie grzesznego do tego, żebym stał się Twoim dzieckiem. I to jest piękne, ponieważ Bóg nie zostawia nas grzesznych, ale ma konkretny cel w tym wybraniu. Czytamy, że ten cel jest dwojaki, że jest to uświęcenie i jest to usynowienie. Ojciec nas uświęca, wybiera po to nas, abyśmy byli święci, w miłości, nieskazitelni. Tutaj wiersz 4 o tym mówi. A następnie przeznacza nas, abyśmy stali się Jego synami. Więc stajemy się ludźmi, którzy w ogóle do Niego nie należeli, byli grzeszni, odwróceni, zbuntowani. Teraz Bóg chce, abyśmy się stali podobni do Niego i stali się Jego dziećmi, do których należy wszystko to, co Bóg im przekaże w swoim dziedzictwie. Tylko w Chrystusie jesteśmy święci. Tylko Chrystus nas uświęca, tylko dzięki Chrystusowi możemy powiedzieć, jestem święty. Kiedy apostoł Paweł pisze list, nawet tutaj list do Efezjan w pierwszym wierszu, mówi do świętych, którzy są w Efezie, do wiernych w Chrystusie Jezusie. Nasza świętość jest zależna od naszej pozycji w Chrystusie. To Chrystus sprawia, że Bóg patrzy na nas nie jako na ludzi grzesznych, ale na tych, którzy należą do Niego, którzy są usprawiedliwieni, ponieważ to sprawiedliwość Chrystusa zostaje nam dana. Bóg również nas usynawia w ten sposób. I na temat adopcji Bożej, Bożego usynowienia można powiedzieć bardzo wiele dobrych kazań, ale żeby to było dosyć jasne, w kilku słowach powiemy o tym, że jest to cel, który Bóg jakby przeznacza nas do tego celu, abyśmy byli Jego synami, abyśmy mogli wołać i nazywać Go Abba Ojcze, abyśmy byli dziećmi Bożymi. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, dostają to prawo, dostają część przynależności przy Bożej rodzinie. To jest znowu coś, na co Bóg się decyduje. Bóg nie musi nas włączać w swoją rodzinę. Bóg nie musi tego czynić. To nie jest jakby przymus, że Bóg to musi. No przecież Pan Bóg musiał to zrobić. Czasami tak ludzie mówią. No przecież Bóg musiał to zrobić. I to jest nieprawda. Bóg nie musiał wcale tego uczynić. A jednak czyni to ze względu na swoją dobroć, swoją miłość i swoją łaskę. Bo to, co jest piękne w doktrynie Trójcy, o tym wczoraj było powiedziane, kiedy mieliśmy tutaj panel Q&A, że Bóg swoją miłością chce się dzielić. Bóg ma tyle miłości jako w Trójcy, że nie chce tylko, żeby to było jakby w Jego, jakby pomiędzy tymi osobami Bożymi. Ale miłość Boża napełnia i sprawia, że ta misja staje się czymś rzeczywistym. Dzięki temu, że znamy tą miłość i Bóg jest miłością, my możemy się też miłować. I będziemy mogli być częścią tej Bożej miłości na zawsze. Więc Bóg nas wybiera. Czyni to ze względu na to, kim jest, na swoją miłość, swoje miłosierdzie, swoją łaskę, swoją dobroć, a ma w tym wszystkim cenę całą Twoją i moją świętość, tak abyśmy jako Jego dzieci byli przygotowani do życia na wieki z Nim. Ale to jest pierwsza część tego dzieła. Drugą częścią już jest dzieło Syna. I zwróćcie uwagę, od wiersza 7 jest napisane w Chrystusie. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, uwolnienie od grzechów, uwaga znowu, dzięki bogactwu Jego łaski. Zwróćcie uwagę, jak często to się pojawia, że jest to łaska, jest to cel uwielbienia, jest to coś, do czego Bóg nas przeznacza. On chce, abyśmy tacy byli. Bóg chce, abyśmy byli odkupieni. Jesteśmy odkupieni w Chrystusie Jezusie. Odkupienie oznacza wyzwolenie z niewoli lub z więzienia. To jest też nawiązanie do starożytnego Izraela, kiedy Izrael zostaje odkupiony, wyciągnięty z niewoli egipskiej i ma zostawić za sobą stare życie. Mają zostawić za sobą Egipt, ciemność, mają iść teraz za Bożą światłością, mają stać się częścią nowego królestwa. I właśnie o tym też jest Ewangelia, że Bóg nas wyrywa z królestwa ciemności i przeznacza nas do królestwa światłości. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, w wierszach od 13 do 14 jest napisane: On nas wybawił z mocy ciemności, przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. Jesteśmy uwolnieni od naszych grzechów. One już nas nie zniewalają. Mamy moc i siłę do tego, żeby walczyć z grzechem każdego dnia. I one już nas nie panadami nie panują. I Jezus to uczynił, schodząc na ziemię, przyjmując ludzkie ciało. Dlatego nazywamy to wcieleniem. Jezus przyjął w pełni ludzką naturę i zajął Twoje i moje miejsce na krzyżu. Nasze grzechy zawisły tam, gdzie zawisł Jezus. Jezus wykupił nas od przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Jest pewna kara za grzech i tą karą jest śmierć. I albo ja, albo ty tą karę musimy ponieść, jeżeli nie ufamy Jezusowi Chrystusowi. Ale jeżeli Jezus jest twoim Panem, jeżeli jest twoim Zbawicielem, to ta kara już została poniesiona. Jezus już za ciebie uczynił to, co i tak by musiało ciebie spotkać. Dlatego możesz być mu wdzięczny za ogrom łaski, którą tobie okazał. I to nie jest tylko odkupienie, to jest przebaczenie. Bóg nam nie wypomina tego, co zrobiliśmy. Jest to coś, co jakby przekracza nawet nasze czasami ludzkie pojęcie. Bo jak to można ludziom przebaczać? Jak można nie wypominać tego, co się kiedyś wydarzyło? Jezus nam przebaczył nasze winy. I w związku z tym my powinniśmy wylewać nasze serca w uwielbieniu. Stoimy jako ludzie, jeżeli w Chrystusie stoimy, to stoimy jako ludzie, na których już Bóg nie będzie nam wypominał to, co kiedyś uczyniliśmy. I znowu jest to łaska, jest to coś, na co nie zasługujemy, a Bóg nam to daje za darmo, ze względu na swoją miłość, ze względu na swoją dobroć. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, uwolnienie od grzechów, uwaga, dzięki bogactwu Jego łaski. To jest piękne słowo, bogactwo Jego łaski. Oznacza to, że Bóg jest bogatym Bogiem. Jego łaska jest nieskończona. On ma tyle łaski, o której ty jeszcze nawet nie wiesz, że Bóg ci jest w stanie okazać. Myślisz, że już ci Bóg dużo okazał łaski? Poczekaj do jutra. Poczekaj po nabożeństwie, kiedy znowu zgrzeszysz, a ten grzech będzie przebaczony. I wtedy zobaczysz, że to bogactwo rośnie. Zobaczysz, jak wiele już ci Bóg teraz przebaczył, ale do końca twojego życia ta łaska w twoim życiu będzie jeszcze większa. To nie oznacza, że mamy teraz iść i grzeszyć, jak nam się nam podoba, ale mamy doświadczyć i uwielbiać Boga za to, że nas obdarzył łaską. I mamy żyć tak, zgodnie z tą wdzięcznością. Mamy żyć z perspektywą uwielbienia. Myślę, że nikt z nas nie ma słów, żeby opisać ogrom Bożej łaski, której doświadczył w swoim życiu przez Jezusa Chrystusa. Nie byłbym w stanie opisać, ile grzechów Bóg mi przebaczył. A jednak mogę dzisiaj stać w świadomości, że to, co Bóg mi przebaczył, jest przebaczone. I jeszcze Bóg mi przebaczy. Kolejnym przejawem Bożej łaski w Jezusie jest to, że dzięki Jezusowi mamy okazję poznać tajemnicę woli Ojca. Że przyjście Jezusa wiąże się z tym, że poznajemy Boże zamysły. Że poznajemy to, co Bóg chce, aby się w naszym życiu uczyniło. Bo kto zna Syna, ten zna Ojca. Bóg już nie jest w pełni zakryty, ale mamy możliwość poznać Ojca poprzez Syna i po to też Syn przychodzi. W Nim zostaliśmy wybrani, przeznaczeni według postanowienia, który wszystkim kieruje według swojej woli. Abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy od początku położyliśmy nadzieję w Chrystusie. Żyjemy dla uwielbienia Boga. Uwielbienie nas kształtuje, ma nas kształtować. Nie tylko uwielbienie na nabożeństwie, nie tylko pieśni, nie tylko nasze modlitwy, ale nasze życie ma być uwielbieniem, właśnie ze względu na to, co Bóg czyni przez Jezusa Chrystusa. Właśnie ze względu na to, że znamy Ojca, że wiemy, kim ten Ojciec jest i jak wielką miłością nas obdarzył. Ale czasami się zastanawiamy i myślimy, czy na pewno dobrze ufamy, czy na pewno wiemy, że należymy do Boga i dlatego Bóg nie chce, abyśmy byli pod tym kątem niepewni, więc posyła nam Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, to jest trzeci aspekt dzieła Boga, czyli dzieło Ducha upewniający nas w tym, kim jesteśmy w Chrystusie jako dzieci Boże. Wiersz 13-14 brzmi: w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w Nim również, gdy uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa dla pozyskania odkupienia i uwielbienia Jego chwały. Ponownie jest to zwrócenie uwagi na to, że Ducha Świętego pozyskujemy w wyniku uwierzenia. To jest ta nasza odpowiedzialność, która tu się pojawia, ale kiedy zaufaliśmy w Ewangelię, zaufaliśmy, że Jezus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, otrzymujemy Ducha Świętego, jest pewna Boża pieczątka na twoim sercu i Bóg patrzy na ciebie i widzi tą pieczątkę, mówi: ten człowiek należy do mnie. Ten jest moim dzieckiem, on jest częścią mojej rodziny i jak Bóg na nas tak patrzy, to jak mam na siebie patrzeć? W jaki sposób mamy na siebie patrzeć, skoro Bóg mówi: to jest moje dziecko? Ja go wybrałem, uświęciłem, przygotowałem do tego, żeby żył ze mną na wieki. Mamy mieć świadomość tego, że Bóg chce, abyśmy ufając Jemu, nie zastanawiali się, czy do Niego należymy, ale wiedząc, do kogo należymy, żyli w taki sposób, który będzie Go wielbił. Jego obecność w naszym życiu działa jak pieczęć, która wskazuje na to, kim jesteśmy i jest gwarancją twojego i mojego dziedzictwa. Jego obecność oznacza własność i bezpieczeństwo. Wiemy, gdzie zmierzamy, wiemy, do kogo należymy. To nie jest jakieś emocjonalne uczucie, to nie jest jakieś tajemnicze wewnętrzne doświadczenie, jest to pewien stały fakt w twoim życiu. I oczywiście można Boga przeżywać, można Go doświadczać, ale nie trzeba cały czas mieć emocjonalnych przeżyć, żeby należeć do Boga. Są chwile, kiedy jesteśmy i czujemy się blisko Boga. Są te chwile, kiedy nie czujemy się blisko Boga. Natomiast zawsze jesteśmy blisko Boga, jeżeli mamy pieczęć Ducha Świętego w naszym sercu. Jest to gwarancja, jest to zadatek, jest to pewna zaliczka naszego dziedzictwa. Jest to coś, co Bóg sam dla nas przygotował po to, abyśmy my mogli należeć do Niego. Jeżeli zaufałeś Jezusowi, jeżeli On jest twoim Panem, twoim Zbawicielem, masz swoje grzechy przebaczone, to też masz Ducha Świętego. To jest coś, czego nie powinniśmy lekceważyć. To jest wspaniałe dzieło Ducha Świętego, za które powinniśmy wielbić Boga. Właśnie po to, żebyśmy widzieli, kim jesteśmy, do kogo należymy, aby Bóg mógł mówić: On, ona należy do mnie. Jesteśmy wybrani przez Boga. Jesteśmy przez Niego odkupieni i jesteśmy przez Niego zapieczętowani do Jego wiecznej chwały. I zwróćcie uwagę, jak to jest piękne, tajemnicze i cudowne. Zwróćcie uwagę, jak Bóg jest inicjatorem tego dzieła. Zwróćcie uwagę, jak my nie rozmawialiśmy z Bogiem przed założeniem świata, nie powiedzieliśmy: Panie Boże, zrób to w ten sposób. Rozwiąż to w ten sposób. Zbaw ludzi w ten sposób. To była Boża decyzja. Decyzja, którą uczynił ze względu na ogrom miłości, którą chce się z nami dzielić. Więc dlatego jako Ojciec nas wybrał, jako Syn nas odkupił, a jako Duch Święty każdego dnia poświadcza, że należymy do Niego. Jemu niech będzie za to chwała. Amen.